Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, magnificencjo, dostojny księże rektorze wraz z moderatorami, wychowawcami, profesorami naszego seminarium, czcigodni księża proboszczowie naszych alumnów, którzy przeżywają ten ważny moment swojej formacji i przywdzieją dzisiaj sutanny. Wszyscy obecni tu kapłani, drogie siostry zakonne, drodzy alumni, a zwłaszcza wy, drodzy bracia, z powodu których wszyscy tu się zgromadziliśmy. Szanowni Państwo, rodzice naszych alumnów, bliscy, przyjaciele i wszyscy tu zgromadzeni. Drodzy bracia, kończy się początkowa faza waszej formacji do kapłaństwa. Dziś przywdziejecie sutanny. Kościół przez to dzieli się z wami tym, co wypracował przez wieki jako ważne i cenne. A wraz z uznaniem was za godnych przywdziania stroju duchownego dzieli się z wami swoją tradycją, budowaną od wielu lat, a nawet od wielu wieków, przez świątobliwych kapłanów, których świadectwo życia budziło w ludziach dobre skojarzenia, budziło ich szacunek i wdzięczność. Nieraz w świątyniach przy konfesjonałach czekało wielu ludzi i gdy zobaczyli, że zbliża się ktoś ubrany w sutannę, doznawali ulgi, bo wiedzieli, że to zbliża się miłosierny sędzia, który udzieli przebaczenia, a wówczas ogarnie ich łaska Pana i skończy się udręka chodzenia w mroku. Od dawna sutanna jest też jakimś elementem krajobrazu. Można ją zobaczyć na ulicy. A to za każdym razem oznacza, że otaczający świat jest przeniknięty tym, co chrześcijańskie, nadprzyrodzone, ewangeliczne, albo przynajmniej, że nie jest zupełnie pogański, że ktoś nad nim pracuje, że ktoś jest do tego świata posłany przez Chrystusa, aby mówił mu o zbawieniu, by pocieszał i napominał, a przede wszystkim by czynił znaki, które przemówią znacznie silniej niż sutanna. Zapewne alumni, którzy mają być przyobleczeni w szatę kapłańską, przeżywają dzisiaj emocjonalnie ten moment. Mówię to na podstawie choćby własnego wspomnienia tego momentu, kiedy ja przywdziewałem po raz pierwszy sutannę. Przeżywają też z pewnością nie mniej ich bliscy, zwłaszcza rodzice, którzy położyli przecież fundament pod to, co się dziś wydarzy. Podobnie ich proboszczowie, wychowawcy. Warto powiedzieć, że na początku dziejów Kościoła kapłani nosili długie tuniki, nie różniąc się właściwie niczym od osób świeckich. Z czasem Kościół nakazał duchownym, by już nie szli za zmieniającym się ciągle ubiorem świata, ale odróżniali się od niego. W VI wieku oficjalnym strojem kapłanów stała się długa suknia, choć jeszcze nie czarna. czarna była nakazana dopiero przez papieża Sykstusa V pod koniec XVI wieku. Sutanna oznacza oddzielenie od świata, jego kolorów. Wskazuje na człowieka reprezentującego Kościół i będącego sługą Chrystusa. Jest znakiem wyróżniającym z tłumu i wskazującym na przynależność do stanu duchownego. Kiedyś była to jeszcze tonsura. Zresztą właśnie przez tonsurę kiedyś wchodziło się do stanu duchownego. Teraz dopiero przez przyjęcie święceń diakonatu, o jakieś parę lat później. Zewnętrzny znak, wiemy to doskonale, powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. Mamy czasy, które odczuwają wielkie problemy z autentycznością, z szacunkiem do prawdy. Zdarza się, że statki pływają pod obcą banderą, udając przynależność do innego państwa. Na byle jaką odzież naszywa się markowe metki, a zdrowi ludzie idą do lekarza po zwolnienie, bo symulują chorobę. Może dlatego, że taki jest ten świat, że jak śpiewał Rosiewicz, coraz więcej przebierańców, coraz trudniej oryginał, to trzeba więcej wysiłku, aby przekonać, że nosi się sutannę nie dla ozdoby, ale dlatego, że oddało się serce Chrystusowi. Nie dla jakiegokolwiek innego celu. Zakładamy szczerą wolę i jesteśmy pewni, że każdy kandydat chce mieć sutannę na potwierdzenie swojego związku z Chrystusem i swojej woli służenia Kościołowi. Chociaż wiemy, że nie od razu udaje się zharmonizować stan ducha i serca z wyglądem zewnętrznym. Założenie sutanny trzeba więc traktować jako zadanie do wykonania, by wygląd mówił prawdę o stanie wnętrza. Obuczyny i sutanna to jakby udzielenie kredytu. Trochę podobnie jak przy zakupie mieszkania. Normalnie nie byłoby kogoś stać na to, by już w nim zamieszkać. Ale zaciągnięty kredyt sprawia, że można korzystać z mieszkania wcześniej, niż się na nie zapracowało. Może to nie najlepsze porównanie, ale jest tu jakieś podobieństwo. Przez tych, którzy was nie znają, będziecie uważani za księży. No może młodzieńczy wygląd będzie jeszcze was zdradzał i może nie będzie to aż tak łatwe. Ale w każdym razie będziecie wyglądali tak samo jak ci, którzy już przyjęli święcenia, tak jakby na kredyt, bo w rzeczywistości nimi jeszcze nie będziecie. A kredyt jest swego rodzaju próbą. Trzeba go spłacać, by nabyć pełne prawo do tego, z czego już się korzysta. Zasadniczą sumę kredytu trzeba będzie spłacić w okresie seminaryjnej formacji. To znaczy pokazać przez najbliższe lata, że znak zewnętrzny kapłaństwa nie zakłamuje tego, co jest w sercu i co jest w waszych głowach. Ale tak naprawdę ten kredyt trzeba będzie spłacać nie do końca seminarium, ale do końca waszego życia. Bardzo pięknie i prosto zarazem ujął to błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. W liście do kapłanów pisał wówczas tak. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła. A trzeba też dodać, że z sutanną wiąże się koloratka, która nazwę wywodzi od łacińskiego collare, czyli obroża. Oznacza ona, że noszący ją kapłan pozwala Chrystusowi na kierowanie swoim życiem. Aż takie drastyczne nasuwają się porównania. Rozważmy, kochani, Boże Słowo, jakie daje nam dzisiaj Kościół. Czytania obalają dwa bardzo ugruntowane przekonania Żydów. Pierwsze o znaczeniu więzów krwi, a drugie o prawie mojżeszowym jako narzędziu łaski. Żydzi szczycili się przynależnością do narodu wybranego, wykazywali pochodzenie od jednego z 12 pokoleń, lubowali się w genealogiach i z tego przekonania o wielkim znaczeniu więzów krwi wzięła się kontrowersja, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Ukazuje ona mianowicie pewną kobietę, która, jak słyszeliśmy, wygłasza w uniesieniu hymn pochwalny na cześć Matki Jezusa, mówiąc, że błogosławione jest jej łono, ponieważ nosiło Zbawiciela. Jezus w odpowiedzi zwraca uwagę, że nie więzy krwi z Maryją są najważniejsze, nie to, że w jej łonie przebywał i z jej piersi ssał, ale źródłem wielkości Maryi, jak też wielkości każdego innego człowieka, jest zasłuchanie w Słowo Boże i zachowywanie Jego nakazów. Warto dodać, że również dwa rozdziały wcześniej święty Łukasz opisał podobną sytuację. Matka Jezusa i Jego bracia, czyli krewni, przybywają, ale nie mogą się zobaczyć z Jezusem, bo otacza Go gęsty tłum. Ktoś informuje o tym Jezusa, a On zamiast wyjść na spotkanie oświadcza: moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Łukasz zamieszcza te dwa opisy, byśmy nie przeoczyli tej ważnej prawdy. Tak naprawdę to stwierdzenie niesie dla nas wszystkich wielką nadzieję, bo my nie mieliśmy przecież związku krwi z Jezusem. Jesteśmy tylko dziećmi przybranymi, ale jesteśmy za to Jego uczniami. Stąd bierze się nowy rodzaj więzi. Otwarcie na Jego Słowo, pełnienie Jego woli sprawia, że jesteśmy w oczach Boga błogosławieni. Możemy mieć udział w wielkim zwycięstwie Chrystusa. Okazuje się, że nie nasza krew ma tu znaczenie, ale wyłącznie krew Jezusa Chrystusa, którą wylał na krzyżu za każdego człowieka bez wyjątku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów z kolei mówi o wyższości prawa Nowego Testamentu, prawa Ewangelii, prawa Ducha nad prawem Starego Testamentu. Święty Paweł, jak słyszeliśmy, opisuje stare prawo jako strażnika, jako wychowawcę, który miał swoją rolę do spełnienia. Żydzi jednak skupili się na formalnym wypełnianiu przepisów. Jezus wytykał to nieraz faryzeuszom, zarzucając, że zatracili pierwotny sens prawa, skupili się na rzeczach nieistotnych. Prawo miało przygotować Izraelitów na przyjście Mesjasza, ale nie spełniło tej roli, skoro Żydzi nie rozpoznali w Chrystusie obiecanego Mesjasza. I święty Paweł na własnej skórze zobaczył, do czego prowadzi prawo. Był w imię prawa gorliwym prześladowcą uczniów Chrystusa. Czy nam nie grozi błąd faryzeuszów? Niestety można długo przebywać z Chrystusem i nie mieć świadomości, kim On jest. Nie rozumieć Jego misji. Drodzy bracia, przyjęta przez was sutanna jest zewnętrznym znakiem przynależności do stanu duchownego. Jeszcze raz to powtórzę. Broń Boże, by miała być jakimś faryzejskim udawaniem. Ale podobnie jak prawo Starego Testamentu, niech będzie waszym strażnikiem, wychowawcą i przewodnikiem prowadzącym do wewnętrznego, duchowego przeżywania więzi z Chrystusem. Niech wam przypomina, do czego dążycie i pomaga w spokojnym dojrzewaniu do przyjęcia wielkiego daru, jakim są kapłańskie święcenia. Amen.